Kolekcja wykładów audio przygotowana przez Personality Improvement Institute. Budowanie jakości życia poprzez rozwój osobowości. Inspirujący kurs skutecznego samorozwoju. Część pierwsza. Jak rozwinąć swój potencjał? Wykład piąty. Jak odnaleźć wartości nadrzędne? Czytają Adam Ferency i Krystyna Czubówna. Wiara, mądrość, uczciwość, rodzina, odpowiedzialność, pozycja życiowa, sprawiedliwość czy rozumne działanie. Co jest ważne dla Ciebie? Czy potrafisz wskazać i uszeregować wartości kierujące Twoim życiem? To trudne zadanie. Już starożytni mieli z tym problem. Nie dziwmy się więc, że dla nas, ludzi żyjących współcześnie, również nie jest to łatwe. Każdy z nas ma swój system wartości. Przy czym najważniejsze są w nim wartości nadrzędne. Pod ich wpływem dokonujemy życiowych wyborów. Indywidualną sprawą każdego człowieka jest to, które spośród wartości będą stać wyżej, a które niżej w hierarchii. Czy w takim razie to my sami decydujemy, co będzie istotą naszego życia? Niezupełnie. Nie jesteśmy samotną wyspą. Podstawy naszej osobowości zostały uformowane w określonych warunkach i okolicznościach. Istotny wpływ miał na to kanon najważniejszych zasad obowiązujących w kręgu cywilizacyjnym i kulturowym, do którego należymy. Wartości nadrzędne wraz z najważniejszą z nich nadwartością oddziałują na naszą podświadomość i pokazują nam drogę. Jeśli nie weźmiemy ich pod uwagę w swoich poczynaniach, odczujemy napięcie emocjonalne związane z konfliktem pomiędzy wartościami a zachowaniami. Jak dowodzą liczne przykłady, można wierzyć w jedno, a robić coś innego. Żywić najszczersze przekonanie, że coś jest słuszne, ale pod wpływem nacisków zewnętrznych spychać to w najgłębsze zakamarki podświadomości. W dzisiejszym wykładzie postaramy się odkryć, co dla każdego z nas z osobna stanowi niezaprzeczalną wartość i czy rzeczywiście wynika to z naszych przekonań, czy też zostało nam narzucone przez środowisko. Stworzymy także własną hierarchię wartości i zastanowimy się, jak jej uświadomienie sobie wpłynie na nasze życie.
Już starożytni doszli do wniosku, że jedyną receptą na życie w harmonii z przyrodą i własnym wnętrzem jest kierowanie się wartościami. Łatwo jednak radzić, żyj zgodnie ze swoimi wartościami. Trudniej odpowiedzieć na pytanie, jak to zrobić. A przede wszystkim, jak ustalić, które wartości są dla nas, każdego z osobna, najważniejsze. Spróbujmy pomyśleć nad tym wspólnie. Zacznijmy od uporządkowania naszej wiedzy na temat wartości. Nauka o wartościach została wyodrębniona z filozofii stosunkowo niedawno, bo na przełomie XIX i XX wieku. Nazwano ją aksjologią. Greckie słowo axios oznacza bowiem wartościowy, bezcenny. Problematyka związana z wartościami była podejmowana jednak dużo, dużo wcześniej. Jako pierwsi nad sensem życia ludzkiego zaczęli zastanawiać się myśliciele starożytni. Sokrates uznawał, że najwyższą wartością jest arete. Arete, czyli cnota, była jednak wówczas pojmowana zupełnie inaczej niż dzisiaj. Oznaczała dążenie do doskonalenia cechy najważniejszej dla stanu, do którego należy dany człowiek. Dla wojownika na przykład było nią męstwo, dla niewolnika pracowitość i wierna służba panu. Sokrates uważał, że tylko arete gwarantuje szczęście. Twierdził, że dochodzi się do niej poprzez naukę. Jego zdaniem źródłem wszelkiego zła była niewiedza. Przekazywanie tej mądrości stało się pasją tego starożytnego myśliciela. Nieco później najbardziej znane idee filozoficzne pojmowały szczęście na dwa sposoby. Cynicy i myśliciele im bliscy uważali, że szczęście osobiste polega na pielęgnowaniu cnoty i wyrzeczeniu się dóbr prywatnych. Natomiast hedoniści upatrywali jego źródeł w osiąganiu chwilowych przyjemności. Platon, uczeń Sokratesa, za najwyższą wartość ideę uznawał dobro. Uważał, że o ciągłym dążeniu duszy ludzkiej do dobra świadczą różne rodzaje miłości, które człowiek odczuwa. Arystoteles także na pierwszym miejscu stawiał dobro, ale twierdził, że można do niego dojść jedynie poprzez wytyczanie sobie celów. Najważniejszym celem jest zaś osiągnięcie szczęścia. Polega ono na rozumnym działaniu, które powinno cechować człowieka w każdej sytuacji życiowej. Pytanie, co zrobić, żeby osiągnąć szczęście, zadawał także Seneka. W swoich pismach podkreślał potrzebę ciągłego doskonalenia się, bo miało to jego zdaniem uwalniać od niepokojów i uodparniać na życiowe wstrząsy. Uważał, że człowiek powinien dążyć do osiągnięcia stanu idealnego, którym jest spokój ducha.
To krótkie wejrzenie w rozważania myślicieli antycznych może nam uzmysłowić, jak ważne są pytania o to, po co żyjemy i do czego dążymy. Od odpowiedzi, jakiej udzielimy, zależy całe nasze życie. Czy oddamy się służbie Bogu, rodzinie czy innym ludziom. Każdy sam o tym rozstrzyga w głębi własnej duszy. Powinien to być wybór świadomy, oparty na mocnym fundamencie. Takim fundamentem są dla człowieka wartości.
W jaki sposób istnieją wartości? No właśnie. Nawet myśliciele nie wiedzą tego na pewno. Trudno ustalić naturę czegoś tak niematerialnego. Teoria obiektywistyczna głosi, że wartości są od nas niezależne, twarde jak skała i niezmienne. To nie my decydujemy, czy coś jest wartością, czy nie. Są ponadczasowe. Istnieją jak dekalog. Mijają wieki, zmienia się stosunek do religii, a 10 przykazań trwa i stanowi najbardziej lapidarny zbiór norm. Gdyby ludzie, zarówno wierzący, jak i niewierzący, przestrzegali nakazów zawartych w dekalogu, żaden kodeks karny nie byłby potrzebny. Czy jest jednak możliwe, żeby wartości zawsze i wszędzie miały jednakowe znaczenie? Niestety, nie zawsze i nie wszystkie. Spójrzmy choćby na równość i sprawiedliwość. W różnych czasach i w różnych szerokościach geograficznych były rozumiane odmiennie. Przykłady? Miejsce kobiet w społeczeństwie, podział społeczeństw na stany, stosunek do kary śmierci. Różnice widoczne są nawet w naszych czasach. Wspólnoty chrześcijańskie wyznają zasadę równości stanów oraz występują przeciwko karze śmierci. Jednak niektóre religie uznają zróżnicowania społeczne oparte na pochodzeniu za oczywiste, a karę śmierci za sprawiedliwą. Ich wartości są inne, bo wynikają z odmiennych zasad. Dylematy związane ze sposobem istnienia wartości doprowadziły do powstania teorii subiektywistycznej. Zakłada ona, że każdy z nas sam decyduje, co uzna za ważne, dobre lub piękne. Kusząca perspektywa. Ale przypomnijmy sobie choćby scenę z powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy, z której dowiadujemy się, jak Kali, czarnoskóry przedstawiciel afrykańskiego plemienia Wahima, rozumie dobro. Jeśli ktoś Kalemu zabierze krowy, to zły uczynek. Jeśli Kali komuś, dobry. Gdybyśmy uznali, że teoria subiektywistyczna jest w 100% prawdziwa, zbyt łatwo znajdowalibyśmy usprawiedliwienie dla swoich czynów. W Współcześnie najwięcej zwolenników ma chyba teoria relatywistyczna, zwana także obiektywistyczno-subiektywistyczną. Wskazuje ona, że wartości w pewnym stopniu istnieją obiektywnie, a więc w jakiś sposób są niezmienne. Jednak zbudowany z nich przez każdego z nas system zależy od bardzo wielu czynników zewnętrznych, takich jak środowisko, tradycja, religia, wykształcenie, moda, a nawet szerokość geograficzna, w której żyjemy. Mówimy o wartościach, ale czy potrafilibyśmy odpowiedzieć na pytanie, co to są wartości? Znamy wyraz wartość, prawda? Posługuje się nim właściwie każdy, ale jeśli zapytamy o znaczenie tego słowa, usłyszymy różne odpowiedzi. Jednym wartość będzie się kojarzyć z materialnym przelicznikiem wszystkiego, czego w życiu doświadczamy fizycznie bądź duchowo. Inni uznają za wartość to, co liczy się dla nich uczuciowo bądź emocjonalnie. Wartość materialną będzie mieć na przykład nieruchomość, wartość emocjonalną – rodzinne fotografie. Każdemu z nas wartości będzie łatwiej wymienić niż zdefiniować.
W wielu sformułowaniach ujmujących wartość w kategoriach etycznych pojawia się stwierdzenie, że wartością może być wszystko to, co jest celem ludzkich dążeń. Czy to jednak wystarczy? Czy wyczerpuje znaczenie tego słowa? Co oznacza wszystko? A jeśli człowiek za godne pożądania uzna mienie sąsiada i będzie dążył do przejęcia cudzej własności, albo uzna swoją wyższość rasową, etniczną czy kulturową i będzie chciał to usankcjonować, czy to też będą wartości? Większość z nas odpowie, że nie. I słusznie. Wartość powinna mieć jeszcze jedną cechę. Powinna mieścić się w kategoriach dobra oraz pożytku osobistego i społecznego. Inaczej będzie antywartością. Na potrzeby naszych rozważań przyjmijmy następującą definicję wartości. Wartością będziemy nazywać kierunek postępowania prowadzący do wydobycia z własnej egzystencji satysfakcji osobistej i społecznej.
Zauważ, że to właśnie my ludzie mamy przywilej kierowania się w życiu wartościami. Oczywiście nie musimy z niego korzystać, to wolny wybór. Ale dlaczego tego nie zrobić, jeśli wiemy, że dzięki wartościom możemy zrealizować każde zamierzenie i poczuć się spełnieni? Dla takiego celu warto poświęcić swój czas. Spróbujmy zatem dowiedzieć się, co jest dla nas rzeczywiście ważne. Wartości jest bardzo wiele. Dotyczą różnych sfer życia – duchowej, psychicznej lub fizycznej, czyli materialnej. Do wymienianych najczęściej należą mądrość, wiara, miłość, przyjaźń, rodzina, uczciwość, ojczyzna, odpowiedzialność, wolność, sprawiedliwość, zdrowie, praca, honor, dobre relacje z ludźmi, tolerancja, altruizm, ale też władza, sława, kariera, dobrobyt, używanie życia. Obiektywnie nie istnieją wartości gorsze i lepsze. Nie da się ich ułożyć w jednym jedynie słusznym porządku. Nie można porównywać ze sobą wyborów poszczególnych ludzi. Każdy z nas ma własne kryteria. Każdy człowiek ma indywidualny i autonomiczny system wartości z kanonem wartości nadrzędnych i nadwartością. Na system wartości składają się normy i oceny moralne oraz wzorce osobowe. Normy moralne to zasady, jakimi się kierujemy w życiu, najczęściej w formie nakazów lub zakazów. Złamanie takiej normy pociąga za sobą konsekwencje, wyrzuty sumienia lub dezaprobatę środowiska. Normy moralne mogą przybierać charakter kategoryczny, na przykład nie zabijaj, lub hipotetyczny, na przykład jeśli będziesz szanował ludzi, oni także okażą ci szacunek.